Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć, witam. Andrzeju. Witam się serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas chwilę. Drodzy, kto mów, moim i waszym gościem jest już Andrzej Kalisz. No jakby nie patrzeć, praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Prawda? Prawda. Badacz z dość dużym dorobkiem, na przede wszystkim niekwestionowany autorytet, jeśli chodzi o tai chi w Polsce, ale chyba nawet w tej części Europy.
No w jakimś stopniu być może tak, przy czym tutaj zwrócę uwagę na to, że tak generalnie to w Europie znany jestem bardziej z systemu Yichuan, którego jestem głównym międzynarodowym przedstawicielem mistrza Yao Chengguan z Pekin. To jest taki system, którym prawie wyłącznie zajmowałem się przez pewien okres. Od kilku lat znów wracając do Tai Chi Chuan, u nas znanego jako Tai Chi, od którego kiedyś zaczynałem.
Ja jesteśmy, słuchajcie, w strefie Tai Chi, nie wiem, czy to dobrze widać, w Parku Skaryszewskim. To tutaj odbywa się dość duża część waszych aktywności, to prawda?
Tak, zwłaszcza właśnie w okresie letnim ćwiczymy prawie wyłącznie tutaj, w roku szkolnym, przenosząc się do salki, która też jest niedaleko stąd położona.
Czyli...
To znaczy, generalnie to jest Akademia Yichuan, ogólna nazwa tej szkoły. Natomiast w ramach Akademii Yichuan działa sekcja Tai Chi Chuan pod nazwą właśnie Strefa Tai Chi.
Dziś padło już przez kilka sekund kilka dość trudnych nazw. Chcielibyśmy dzisiaj, aby one się odczarowały, abyście byli bogatsi o wiedzę, czym jest Tai Chi, czym jest Tai Chi, jaka to jest różnica, na przykład, czym jest Tai Chi Chuan, Yichuan, tak? I jak to się tak naprawdę wymawia, bo ja pewnie popełniam w tym momencie też kupę błędów, mamy okazję dzisiaj się tego dowiedzieć. Właśnie, Andrzeju, chciałbym porozmawiać, tak, żebyśmy przeszli przez kilka bazowych haseł właśnie. Cóż to jest Tai Chi? Cóż to jest Tai Chi Chuan? Cóż to jest Chi? I tak dalej.
Więc najpierw tutaj zacznę od tych terminów, nazw systemów. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, nawet jeżeli mówimy o wymowie chińskiej, to też istnieją różne wymowy, ponieważ istnieją tak zwane dialekty języka chińskiego, które bardzo mocno się różnią, także wielu językoznawców mówi nie o dialektach języka chińskiego, tylko o różnych językach chińskich, których wymowa może być bardzo różna, nie tylko wymowa, ale w tej chwili mówimy tutaj o wymowie. Więc jeżeli ja posługuję się językiem chińskim, to jest tak zwany język putunghua, dosłownie mowa powszechna. To jest ten język, który jest językiem państwowym w Chinach. Na zachodzie on jest często określany jako dialekt mandaryński. Więc te nazwy będę wymawiał właśnie w tej wersji, w języku ogólnochińskim, takim literackim, można powiedzieć. Więc mamy tutaj terminy takie jak Yichuan, Taiji, Chuan, Taiji.
Taiji.
Taiji. U nas to jest, często się wymawia Yichuan, Taiji, Chuan, Taiji. Natomiast właśnie tak jak ja to wymawiam po mandaryńsku, że tak powiem, to jest Yichuan, Taiji, Chuan, Taiji. Tai Chi Chuan i Tai Chi. Od tego zacznijmy, czyli Tai Chi Chuan i Tai Chi.
Tak, tak.
Co to jest i czym to się różni? Na zachodzie bardzo często spotyka się osoby, które rozróżniają to w ten sposób, że Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan to jest sztuka walki, a Tai Chi no to jest ta forma ćwiczeń, która bardziej jest taką formą medytacji w ruchu czy ćwiczeniami dla zdrowia.
Podpisuje się, jest to ogólnie takie pojęcie
Tak, to często właśnie na zachodzie jest rozróżniane, przy czym nie jest tak rozróżniane w Chinach. W Chinach nawet jeżeli są osoby, które ćwiczą formy tej sztuki dla zdrowia czy jako formę medytacji w ruchu, w dalszym ciągu nazywają to Tai Chi Chuan, pełną nazwą. Chuan na końcu to jest pięść, czyli pięść Tai Chi. Natomiast samo pojęcie tai chi w zasadzie nie jest określeniem jakiejś formy ćwiczeń, a koncepcji. Starej chińskiej koncepcji filozoficznej, można powiedzieć, czy po prostu koncepcji chińskiej tradycyjnej nauki, i w uproszczeniu oznacza jedność, która dzieli się na dwa aspekty yin i yang, czyli jedność tych dwóch aspektów, ich wzajemne przenikanie się, połączenie, to jest właśnie pojęcie tai chi. Więc jeżeli po prostu użyjemy chińskiego terminu tai chi w rozmowie z Chińczykami, to pierwsze skojarzenie to nie jest jakaś forma ćwiczeń, ale bardziej właśnie to pojęcie. Natomiast ta forma ćwiczeń, niezależnie od tego, czy ćwiczy się ją tam jako sztukę walki, czy jako formę ćwiczeń dla zdrowia, tak jak na przykład od lat 50. XX wieku w Chińskiej Republice Ludowej zaczęto formę uproszczoną popularyzować, nie jako sztukę walki, tylko właśnie formę ćwiczeń dla zdrowia, ale jednak używano tej pełnej nazwy Tai Chi Chuan z pięścią na końcu, co jest elementem, który występuje w nazwach różnych sztuk walki. Także jeżeli chcemy w rozmowie z Chińczykiem powiedzieć, że uprawiamy tę sztukę, niezależnie czy bardziej się nastawiamy na aspekt właśnie walki, czy ćwiczenia dla zdrowia, czy jeszcze coś innego, to lepiej jest powiedzieć Tai Chi Chuan. To jest właściwa pełna nazwa. Przynajmniej gdy rozpoczynamy rozmowę. Ale gdy już ustaliliśmy kontekst, o czym mówimy, to wtedy można się posłużyć tai chi jako pewnym skrótem. Są takie trzy główne systemy zaliczane do tzw. wewnętrznej rodziny: tai chi chuan, xin yi chuan i bagua zhang. To są ich pełne nazwy. Ale jak razem, łącznie ich używamy, możemy posłużyć się skrótami, bo wtedy od samego początku wiadomo, o czym mówimy. Tai chi, xin yi, bagua. I wtedy już tutaj jest to bardziej jednoznaczne. Natomiast jeżeli mówimy o jednym z tych systemów, na przykład bagua zhang, to nie powiemy bagua, bo bagua to jest 8 trygramów. I te pojęcie 8 trygramów ma zastosowanie w różnych dziedzinach, na przykład w feng shui, czyli sztuce aranżacji przestrzeni. Więc powiemy bagua zhang, użyjemy pełnej nazwy, żeby było bardziej jasne, o czym mówimy. I to samo dotyczy właśnie tej różnicy tai chi i tai chi chuan.
Czyli wcale nie jest tak łatwo się w tym poruszać. Bardzo wiele elementów w naszym rozumieniu, w informacjach, które do nas na co dzień docierają, się okazuje, jest w konwencji potocznej przedstawiane, tak? Jeśli chodzi o tai chi. Andrzej, powiedz mi, no dobrze, ale jeśli prosta gimnastyka, znaczy oparta o tai chi, o tai chi w rozumieniu filozoficznym, jako pewien dogmat, no to na przykład jest takie pojęcie też jak tai chi cao, tai chi kao.
Tai chi cao, tak. To brzmi tai chi cao, właśnie w mandaryńskim putunghua. Gimnastyka tai chi. Jest też pojęcie na przykład tai chi qigong, czyli qigong oparty na koncepcji tai chi. Jest też tai chi gong. Gong też oznacza ćwiczenia. Czyli też jakieś ćwiczenia, które odwołują się do tej koncepcji, a niekoniecznie są sztuką walki. Czy właśnie tai chi cao, gimnastyka tai chi, to jest z kolei stosunkowo nowe pojęcie. W ostatnich latach powstały takie formy, które w pewnym stopniu wywodzą się ze sztuki tai chi chuan, ale właśnie nie mają tego elementu bojowego, są troszkę uproszczone, więc są określane jako gimnastyka. Jest co najmniej kilka takich systemów niezależnych. Jeden z nich, taki, który w pewnym momencie próbowano popularyzować, powstał z okazji organizacji olimpiady w Pekinie i on został stworzony wspólnie przez mistrza stylu Yang Tai Chi Chuan oraz przez trenera gimnastyki. No i stworzona została taka forma gimnastyka tai chi cao. Więc też dla wielu osób to też może być ciekawa propozycja.
No, ale jest taki lekki uśmieszek, kiedy mówisz, że tej i co? Ale jakie ty masz do tego?
To dlatego, że jeżeli mówimy na przykład o sztuce Tai Chi Chuan, tej pełnej, to też ona jest bardzo często tak ćwiczona powierzchownie. I wtedy, gdy ona jest ćwiczona tak powierzchownie, to mistrzowie zwykli mówić: nie, to nie jest Tai Chi Chuan, to jest po prostu Tai Chi Cao.
Czyli to Tai Chi Cao to jest takie rozumiem. No dobrze, ale ja widziałem, że prowadziłeś zajęcia z Tai Chi Cao na seniorów na przykład.
Przez pewien czas właśnie próbowałem grupę seniorów uczyć takiej formy Tai Chi Cao. Mhm. Z tym, że mimo tego, że ona jest w pewnym stopniu formą uproszczoną, jeżeli chodzi o pracę wewnętrzną, tej pracy wewnętrznej tam nie ma, to koordynacyjnie ona się okazała zbyt wymagająca dla osób starszych. Tak.
A co sądzisz osobiście o takiej koncepcji teoretycznie, która przyświeca właśnie tej cało, aby dość proste formy ruchowe, choreograficznie, aby wkładać tam pewne wewnętrzne jakości i szukać pewnych, dzięki temu osiągnąć pewne oczywiście delikatne benefity płynące z praktyki Tai Chi Chuan w bardzo ograniczonym stopniu, ale jednak.
To oczywiście się odbywa. W wielu szkołach tego typu ćwiczenia są wprowadzane. Często są to jakieś pojedyncze ruchy, czy ruchy uproszczone, stosunkowo łatwe do opanowania. No i rzeczywiście jest na pewno grupa osób, właśnie osób starszych, dla których jest to bardziej przystępne od właściwie do Tai Chi Chuan.
Ale pewne takie atrybuty faktycznie można dość szybko zobaczyć. No dobrze, to jeżeli mam taką okazję, mamy słuchajcie okazję, żeby porozmawiać o takich bazowych hasłach, to przejdźmy do hasła Qi. To jest kolejny temat rzeka, znaczeń dziesiątki. No właśnie, jakbyśmy mogli zdefiniować tak Qi dzisiaj współcześnie?
Tak, więc Qi, czy znów po mandaryńsku to bardziej jest Qi.
Jak?
Qi.
O kurde, nie pomyliłem, jakby to nazywać.
To jest tak jakby Qi z takim przydechem. Qi.
Dobrze, potrenuję.
Więc tak to się wymawia. Inaczej się wymawia w różnych chińskich dialektach oczywiście. No, jest to takie pojęcie, które dla wielu osób stanowi pewien problem, pewną taką barierę w nauce. Dla niektórych wręcz przeciwnie, są osoby, które są właśnie zachwycone tą tajemniczością, niezwykłością pewną, widzą tą niezwykłość choćby w tej koncepcji i tego właśnie szukają. Z drugiej strony są osoby, które wręcz nie wierzą w Qi, że tak powiem. Z jednej strony są Ci wierzący, z drugiej strony są niewierzący. No i w jakiejś mierze obydwie strony mają tutaj pewien problem wynikający z braku jakiegoś podstawowego rozumienia tego pojęcia. Czyli i jedni, i drudzy albo wierzą, albo nie wierzą w swoje wyobrażenia, nie wiedząc za bardzo, na czym to faktycznie w praktyce polega. Ponieważ to Qi jest takim pojęciem bardzo podstawowym w chińskiej, tradycyjnej, klasycznej nauce i jest równocześnie pojęciem bardzo ogólnym, ale będąc pojęciem ogólnym, też ma różne aspekty i w różnych dziedzinach jest w różny sposób wykorzystywany. W pewnym stopniu można to porównać do naszego pojęcia energii. No też to pojęcie energii w nauce zachodu pojawiło się stosunkowo niedawno. Wcześniej tego nie mieliśmy. Chińczycy mieli to pojęcie Qi, które w jakimś stopniu przynajmniej pokrywa się z naszym pojęciem energii. Przy czym, gdy sięgamy do jakichś starszych tekstów, do wyjaśnienia, co to jest Qi, to tam nie opisywano tego jako energii. Było to niemożliwe, bo to pojęcie tam nie istniało, ale bardziej jako rodzaj eterycznej materii, która wszystko wprawia w ruch. Zresztą u nas właśnie gdzieś tam w początkach, czy w starożytnej Grecji, czy później w filozofii też było pojęcie jakiegoś takiego eteru i przypisywanie temu eterowi właściwości wprawiania rzeczy w ruch, zanim się pojawiło pojęcie energii. Więc widzimy tutaj pewne podobieństwa. W każdym bądź razie, to jeżeli chodzi o początki tego pojęcia, oczywiście tutaj można przywołać obraz tego chińskiego znaku, który to najczęściej jest zapisywane, gdzie widzimy parę unoszącą się z nad gotowanym ryżem, czyli coś takiego właśnie zwiewnego, troszkę jak właśnie para, troszkę jak gaz i takie chińskie wyobrażenie, że właśnie coś takiego wszystko przepełnia i to ożywia, porusza. Więc to jest takie pojęcie ogólne, ale w różnych dziedzinach, jak mówiłem, różnie to pojęcie było wykorzystywane, interpretowane, podobnie jak nasze pojęcie energii, które też jest wieloznaczne, bo mamy w fizyce energię i też tam są różne rodzaje energii, ale mamy też na przykład, gdy mówimy o sztuce, o malarstwie, gdy mówimy o poezji, też mówimy o pewnej energii, która z obrazu emanuje. Mówimy o energii tkwiącej w pewnym wierszu na przykład. Przy czym nam nie myli się to i nie próbujemy użyć na przykład paliwa lotniczego, żeby zwiększyć ekspresję poezji. A jeżeli chodzi właśnie o tą interpretację tego chińskiego pojęcia qi, właśnie bardzo często brakuje tej świadomości, że to jest właśnie w taki sposób używane i gdy padnie tylko pojęcie, termin qi, to cały czas myśli się o tym samym, o tej jakiejś tam dodatkowej energii. Mamy w fizyce różne rodzaje energii, należy do tego dodać jeszcze energię qi. A to nie jest tak, to jest właśnie takie pojęcie szersze, pokrywające się trochę z pojęciem naszej energii, to nie tylko tej w sensie stosowanym w fizyce, ale też w innych dziedzinach, w takim potocznym języku.
Bardzo do mnie przemówił przykład, ostatnio rozmawialiśmy, mówiłeś, że pogoda, tak? To jest pięknie.
Tak. Ci nieba to jest po prostu pogoda i tutaj nie musimy się zastanawiać, jak tam to tutaj ci płynie, jak ono się ma do ci w meridianach. To jest po prostu określenie tego, co my nazywamy pogodą. Czy zła pogoda, czy dobra pogoda, to są tam wtedy różne rodzaje ci, ale niebiańskie ci, pięci, to jest po prostu pogoda.
No i ten problem też może być troszeczkę bardziej złożony, no bo hasło qi powstało lat temu, no byśmy to mogli już chyba w tysiącach przecież, tak? Na pewno liczyć. Tak. A na dzień dzisiejszy, w 2020, wiele z tych zjawisk, procesów jest już doskonale zbadana przez świat zachodu i opisana często też hasłem tak naprawdę qi, tak?
Tak, no z tym, że właśnie są pewne z tych procesów, tam opisywane terminem qi, wyjaśniane na różne sposoby i różnie w odniesieniu do różnych rzeczy, bo to pojęcie mamy choćby właśnie, jak mówiłem, w sztuce, mamy też w medycynie, gdzie też się mówi o wielu różnych rodzajach qi, mamy formach ćwiczeń, które określane są terminem qigong, gdzie to qi występuje w nazwie, qi plus gong ćwiczenia. I mamy to też na przykład w sztukach walki. I te różne aspekty są stopniowo również na gruncie nauki zachodniej jakoś tłumaczone, przy czym w niektórych z tych dziedzin jest to łatwiejsze, mniej kontrowersyjne, a w innych, powiedzmy, będzie bardziej kontrowersyjne, trudniejsze do zrozumienia, w mniejszym jak dotąd stopniu wyjaśnione. Ja osobiście zajmuję się, to znaczy od czego zacząłem tą swoją przygodę z tymi chińskimi rzeczami? Od fascynacji sztukami walki. Zatem dla mnie właśnie najbliższe są te wyjaśnienia, które bezpośrednio mają związek z tym aspektem. I tutaj muszę powiedzieć, że wiele rzeczy, które 20-30 lat temu dla mnie samego były niezrozumiałe, teraz są zrozumiałe, teraz już wiem, że wiele tych rzeczy można tłumaczyć, posługując się pojęciami, które już tutaj na Zachodzie funkcjonują. I to też tutaj troszkę wspomnę właśnie o mojej takiej drodze podróży, gdzie w pewnym momencie od tej sztuki Tai Chi Chuan, u nas znanej jako Tai Chi, w dużej mierze odszedłem. Jakieś tam zajęcia właśnie dla seniorów bardziej jako rodzaj gimnastyki prowadziłem, natomiast sam zaangażowałem się w system, który się nazywa I Chuan. Teraz w dalszym ciągu kontynuuję I Chuan, ale znów wróciłem do tego bardziej klasycznego, tradycyjnego Tai Chi Chuan. I dlaczego? Z czym się ta moja droga wiąże? Otóż w pewnym okresie, znaczy jeszcze w dzieciństwie, czy później jako nastolatek, właśnie bardzo byłem zafascynowany sztukami walki, szczególnie taka pewna estetyka do mnie przemawiała, przejawiające się w takiej skuteczności, trochę tak idealistycznie przeze mnie wówczas rozumianej, bo troszkę czasu wymagało zrozumienie tego, że walka jako taka nie wygląda w taki sposób, jak to Bruce Lee pokazywał w wejściu smoka, czy tak jak na pokazach, ale od tego się zaczęło. To mnie zainteresowało.
To fascynację udało się przekuć w skończenie sinologii.
Tak, tak. To była fascynacja do tego stopnia, że skierowało to mnie właśnie na sinologię po to, żeby móc głębiej się tą dziedziną zająć. W każdym razie w pewnym momencie spośród wszystkich sztuk walki zauważyłem, że jest też coś takiego jak Tai Chi Chuan. No i to mnie zdumiało, że tak powiem. Właśnie to, że jest to sztuka walki. Znaczy w tamtym okresie nawet jeżeli ktoś gdzieś tam coś słyszał o tak zwanym Tai Chi i widział, no to widział te powolnie wykonywane ruchy, formy i nie kojarzył nawet tego, że jest to sztuka walki. Do tego stopnia, że nie tylko w Polsce, ale na przykład w Chinach było podobnie. To już pamiętam było, gdy zacząłem studiować sinologię i co jakiś czas byliśmy zapraszani do chińskiej ambasady na takie przyjęcie, to była projekcja jakiegoś filmu plus mały poczęstunek. No i tam właśnie już zaczynaliśmy po chińsku rozmawiać z Chińczykami. Padały pytania między innymi o to, no dlaczego wybraliśmy sinologię. No i oczywiście tłumaczyłem, bo zainteresowało mnie Tai Chi Chuan jako sztuka walki. A reakcja Chińczyków wyglądała tak. Jak to? Przecież to nie jest sztuka walki. Przecież to się ćwiczy powoli. To nie jest sztuka walki. To jest ćwiczenie dla zdrowia. Także pojęcie Chińczyka na temat Tai Chi Chuan właśnie było takie. Ono wytworzyło się w wyniku popularyzacji tych form uproszczonych, propagowanych właśnie jako forma ćwiczeń dla zdrowia. I tak naprawdę niewiele osób nawet w Chinach wiedziało, że to jest sztuka walki. Natomiast ja akurat tak się zdarzyło, że jakiś filmik zobaczyłem, gdzie pokazano praktyczne zastosowania. Do moich rąk wtedy już dotarły pierwsze książki na ten temat, gdzie też były pokazane zastosowania. No i to właśnie...
Wejdę ci słowo, słuchajcie, były kiedyś takie czasy, gdzie trzeba było dorwać jakiś film na VHS-ie. To było coś, gdzie znalezienie książki wiązało się z jakiejś informacji, z wyjściem do biblioteki i poszukaniem. To były rarytasy, tak? Do Chin trzeba było jechać.
No właśnie przed tym okresem wyjazdów do Chin. Tutaj w Polsce te pierwsze książki, które dotarły do moich rąk, to ciekawostka, to były tłumaczenia na język polski, z angielskiego na polski, powielane tak w podziemiu, że tak powiem, i sprzedawane na bazarach. No w każdym razie to dzięki temu właśnie dowiedziałem się, że jest to sztuka walki, czy ma to praktyczne zastosowania. Natomiast bardzo mnie właśnie zafascynowało to, że to jest taka zupełnie inna sztuka walki. Ćwiczy się powoli, ćwiczy się w sposób zrelaksowany, nie ma łup, jakieś jak w karate na przykład, a jednak podobno to jest skuteczne. Zresztą tam się czytało w tych książkach opowieści o tych wielkich mistrzach, no, którzy pokonywali przedstawicieli różnych innych chińskich sztuk walki. No więc no, było to zaskakujące, ale właśnie takie fascynujące, pociągające. To bardzo, bardzo mnie pociągnęło w tym kierunku. Ale no, i to również spowodowało, że zdecydowałem się studiować sinologię, żeby poznać język chiński, żeby móc pojechać do Chin. No i po trzech latach studiów udało mi się wyjechać na stypendium roczne, przy czym udało mi się je przedłużyć, także spędziłem tam wówczas łącznie 2 lata. A potem to już kolejne wyjazdy były krótsze, kilkutygodniowe. W zasadzie co roku starałem się właśnie tam kilka tygodni spędzać. W ciągu ostatnich około 30 lat. Znaczy pierwszy raz pojechałem do Chin 31 lat temu. Także.
Ach, ten plus.
Także że mocno mnie to zafascynowało. Mało kto został zmotywowany do, aż w takim stopniu do takiej drogi.
Ale mówiłeś, że wziąłeś się za, jaka była twoja droga, ale mówiłeś też o liczbę.
No
dlaczego
właśnie.
Te metody?
No właśnie, i teraz o tym chcę powiedzieć. Więc trafiłem do Chin, znalazłem słynnych wielkich mistrzów. I z jednej strony tak, strasznie mnie to Tai Chi Chuan fascynowało. Podobało mi się estetycznie. Wrażenie robiły na mnie też umiejętności tych mistrzów, zwłaszcza w Tuei Shou, czyli gdy dochodzi do kontaktu rąk, po prostu dla mnie cuda, bardzo subtelne to były. Natomiast miałem problem z tą klasyczną teorią, łącznie właśnie z tym pojęciem qi. Tym większy problem, że tam trafiłem do takiego mistrza w stylu Chen Tai Chi Chuan, który się nazywał Feng Ji Qiang, który oprócz tego, że ten styl Chen poznał u mistrza Chen Fake z rodziny Chen, to u mistrza Hu Yaozhen uczył się qigong, bardzo rozbudowanego, z bardzo rozwiniętą teorią qi. I dla mnie w tamtym okresie to była bariera nie do pokonania. Z jednej strony piękna estetyka ruchów, strasznie mi się to podobało, umiejętności, które robiły na mnie ogromne wrażenie, a do tego teoria, która zupełnie do mnie nie docierała.
Nie potrafiłeś zgodzić za smokami.
Nie byłem w stanie za tym podążać. I to właśnie był powód zmiany, odejścia na pewien czas od Tai Chi, a zajęcia się systemem Yi Chuan. Dlatego, że system Yi Chuan, on się wywodzi też z tak zwanego wewnętrznego systemu Xin Yi Chuan. Pewne tam wpływy tych dwóch pozostałych, Bagua Zhang i również Tai Chi Chuan, też są, ale on powstał w XX wieku w okresie pewnego buntu części młodych Chińczyków przeciwko tradycji i fascynacji Zachodem. Więc twórca systemu Yi Chuan starał się przekazać dalej tą tradycyjną wiedzę, przynajmniej te umiejętności, które tradycyjnie były przekazywane, ale opisywać je w sposób jak najbardziej spójny ze współczesną nauką zachodnią. W mniejszym czy większym stopniu się udawało. Nie był to nagły przeskok, ale pewien proces. Jego rozwój tego systemu w jego wykonaniu trwał kilkadziesiąt lat. Kontynuowali to też jego następcy. I ja poszedłem w tym kierunku, dlatego że to było coś mi bliższe mentalnie, intelektualnie. Łatwiej mi było za tym podążać. Przy czym, gdy ćwiczyłem przez pewien czas, to zaczęły się w ciele pojawiać pewne odczucia, o których była mowa w przypadku tych systemów bardziej tradycyjnych, tylko tam to było opisywane w inny sposób, właśnie mniej dla mnie przystępny. Natomiast gdy dzięki temu treningowi w oparciu o bardziej współczesną naukę, współczesne koncepcje zacząłem pewne rzeczy odczuwać, zacząłem zauważać, że no przecież to jest właśnie to, ja to rozumiem, ja to czuję. Tylko że to było inaczej opisane i dlatego to stanowiło dla mnie pewną barierę. Także po pewnym czasie łatwiej mi było znów do Tai Chi Chuan wrócić, wprawdzie do innego stylu, wrócić do tych tradycyjnych koncepcji, dlatego że teraz po prostu ja wiem, bo ja czuję, ja mam pewne umiejętności, które potrafię wyrazić, które tam są opisywane. Inną drogą do tego doszedłem, natomiast teraz już po prostu wiem, co to jest, tylko zdaj sobie sprawę z tego, że to było inaczej opisywane. No, ten sposób opisu jest bardzo często dla tutaj ludzi współczesnych pewną barierą. Nie tylko na Zachodzie, ale nawet w Chinach, gdy młodzi Chińczycy po prostu uczą się takich samych przedmiotów jak my, łącznie z naszą fizyką, to dla nich to też może być pewna bariera. Natomiast ja w tym momencie, dzięki temu, co przeszedłem, dzięki Ichuan, już wiem, że w tym jest sens, to rozumiem. Tylko że pojęcia, którymi się dawniej Chińczycy posługiwali, nie należy ich traktować właśnie jak pojęcia naukowe. Bardziej to są często jakieś symbole, to są metafory, także przez samą analizę intelektualną tych pojęć do niczego się nie dojdzie. Natomiast gdy się pewnych rzeczy doświadczy, to wie, no faktycznie można to wyrazić w ten sposób. Także
Ale może przybliżmy
tak to wyglądało.
Super, ale może przybliżmy dokładnie jeszcze, co to jest Ichuan, bo wiele osób może nie wiedzieć, jakie to są metody, jaka to nomenklatura, czy to są wektory, czy to są siły, jak to wygląda. No bo to jest rozum, intencja, jak to tam jeszcze?
Generalnie tak, rozum, umysł, intencja, wola, idea, to może mieć te różny sposób tu może być tłumaczone. I ćła, więc mamy to. I, czyli ten umysł, ta intencja, idea. I ćłan, pięść, czyli jak już wiemy, jest to termin, który oznacza sztuki walki. Więc jest to taka sztuka walki, która opiera się na wykorzystaniu tego i. Przy czym to i w Tai Chi Chuan też jak najbardziej jest wykorzystywane we wszystkich systemach wewnętrznych. Jest to bardzo takie podstawowe pojęcie. Z tym, że w Ichuan, twórca Ichuan właśnie podkreślił jeszcze bardziej to i, żeby nie używać pojęcia ci. Chociaż on wiedział, co się za pojęciem ci kryje, ale zauważył, że użycie pojęcia ci często prowadzi do nieporozumień. Ludzie sobie zaczynają wyobrażać rzeczy, które tylko zaciemniają obraz. Więc starał się w jak najmniejszym stopniu posługiwać tym pojęciem. A zamiast tego używał pojęcia i. Natomiast jeżeli już właśnie mówimy o tym, jak to wszystko działa, jak to się ćwiczy, właśnie wykorzystanie i. No, to może być bardzo różnorodna praca i są w trakcie nauki różne etapy, ale tak w uproszczeniu, gdy mówimy o jakichś ćwiczeniach podstawowych, to ważne jest, żeby mieć właśnie intencje działania w jakimś kierunku, tak jakbyśmy używali siły, ale równocześnie zachowując relaks, żeby nie spinać się, żeby nie używać swojego ciała w sposób niewłaściwy, nieefektywny. Więc za tą intencją, za pewną ideą pojawia się odczucie, a to odczucie prowadzi ruch ciała. Czyli gdy czytamy tradycyjne teorie Tai Chi Chuan na przykład, to tam jest mowa o tym właśnie, że to i prowadzi ci, a ci porusza ciało. Tylko tutaj, jeżeli za bardzo zaczniemy się zastanawiać nad tym, co to jest ci, czy w nie wierzymy, czy nie wierzymy, jaki to jest rodzaj energii, no to troszkę może nasze postępy blokować. Natomiast tutaj mówimy po prostu o odczuciu. W tym momencie powiemy, że umysł wzbudza pewne odczucie, ciało się poddaje temu odczuciu. Czyli to odczucie, to co nazywane jest ci, prowadzi nasze ciało. Tutaj oczywiście mówię o tym, że to i ta intencja skierowana w określonym kierunku, ale to jest troszkę bardziej złożone, bo nawet w podstawowych ćwiczeniach mamy kierunek główny, mamy kierunki uzupełniające. Później jest tak, że gdzieś pojawia się jakiś kierunek główny, a równocześnie jesteśmy gotowi, nasze i właśnie jest gotowe do działania w różnych kierunkach, czyli mówi się o tak zwanej krągłości tej siły. W sumie są to rzeczy, które ludzie ćwiczący wszystkie systemy wewnętrzne na jakimś poziomie wiedzą i rozumieją. Z tym, że jakaś bariera dla wielu ludzi może być na początku. Najtrudniej właśnie przejść przez ten okres taki właśnie początkowy, gdy jeszcze nie czujemy, nie rozumiemy, bo dawni Chińczycy, nawet jeżeli oni nie rozumieli, to oni przede wszystkim mieli zaufanie do mistrza. Zwłaszcza, że prawdopodobnie to był jedyny mistrz, jakiego w ogóle znali. Więc nie było tak, że teraz sobie pooglądam w internecie, co różni mistrzowie robią, od którego będę się uczył, jaki styl i którego mistrza sobie wybrać, tylko poprzez rekomendacje ktoś trafiał do danego mistrza. Mistrz kazał coś robić. To ten ktoś to przez lata robił, już wreszcie coś zaczynał odczuwać, a po jakimś czasie zaczynał to rozumieć. Natomiast nam bardzo często jest właśnie trudno przejść przez ten okres, gdy jeszcze mało czujemy, mało rozumiemy, bo byśmy chcieli najpierw zrozumieć, a dopiero potem zacząć się uczyć. Bardzo, bardzo często właśnie takie podejście dzisiaj występuje.
No, szczególnie u nas, ludzi zachodu, tak, gdzie trzeba to wszystko logicznie
No i właśnie obecnie to nie dotyczy tylko ludzi zachodu. W dużej mierze dotyczy to również młodych Chińczyków. No przynajmniej w jakimś stopniu. Też to różnie wygląda. Niektórzy gdzieś tam w rodzinie, gdzie pewne rzeczy są uprawiane, jako dziecko zaczynają rodziców, dziadków naśladować i im to samo przychodzi. Są też sytuacje, gdy rodzice wysyłają dziecko i takie dziecko nie ma wyjścia. Rodzice każą, nauczyciel bije, to trzeba ćwiczyć. Natomiast jedynacy w mieście, rozwieszczeni, no to wchodzą do tego bardziej tak jak młodzi ludzie u nas na zachodzie.
Rozumiem. Ale jest taka tendencja, taki poziom przyglądania się tej materii już na zachodzie, że mógłbym postawić taką tezę, że w ciągu kilku lat wiele rzeczy udałoby się być może wytłumaczyć bardzo współczesnymi hasłami. Tak? Cała praca mięśniowa upowięziowa, cała matematyka tutaj też jakby wchodzi fajnie.
Tak, z tym, że tutaj jest też taka kwestia, jak mówiłem, rozróżnienia pewnych aspektów, pewnych dziedzin, bo często, gdy ludzie mówią o tak zwanym naukowym udowodnieniu istnienia energii chi, zwracają uwagę na jakiś jeden aspekt. Gdzieś tam wykryto, że jakieś promieniowanie dłoń jakiegoś mistrza emituje, zostało to zmierzone, O, więc to jest właśnie ta energia, ci, istnienie energii ci zostało udowodnione. Ale to jest tylko jeden taki niewielki aspekt. Tak jak mówiłem, w różnych dziedzinach jest stosowane. Jeżeli mówimy o takich rzeczach jak Tai Chi Chuan, to też gdzieś tutaj obok mamy ćwiczenia typu Qigong i też mamy powiązanie z chińską medycyną. I to już trochę nam taki zamęt tworzy, bo w różny sposób tutaj to pojęcie Qi może być w każdej z tych dziedzin używane. Te dziedziny się przenikają w jakimś stopniu, ale równocześnie są tam pewne różnice. Więc jeżeli na przykład o mnie chodzi, tak jak mówię, ja zacząłem od fascynacji sztuką walki, więc w tym pojęciu Qi najistotniejsze było dla mnie to, co związane byłoby ze skutecznością w walce, w sztuce walki. Zatem, tak jak mówiłem, był okres, gdy mistrz posługiwał się tymi pojęciami i to akurat w takim bardziej rozbudowany sposób i właśnie bardziej przenikający się z Qigongiem niż wielu innych mistrzów Tai Chi Chuan, to dla mnie stanowiło wtedy barierę nie do pokonania i też właśnie taka część praktyczna dotycząca ruchu, dotycząca generowania siły przez to nie była dla mnie w pełni zrozumiana. Natomiast tak jak mówiłem, ponieważ pewne rzeczy zacząłem czuć, łatwiej mi przyszło później zrozumienie pewnych rzeczy, ale też wiedza o tym, co się dzieje na Zachodzie, gdy zaczęto mówić o układzie powięzi, gdy zaczęto mówić o przenoszeniu siły, napięć właśnie przez jakieś pasy tych powięzi, to co nazywane jest też meridianami powięziowo-mięśniowymi, to się zaczęło układać. To zaczęło jeszcze bardziej być spójne właśnie z tym, co czytamy w chińskich teoriach. Przy czym też ja akurat właśnie na przykład medycyną tak mocno się nie interesowałem, tak mówię, bardziej sztukami walki, więc coś tam o akupunkturze na przykład wiedziałem, o kanałach akupunktury, ale w literaturze, którą tam dawno temu właśnie spotkałem, czytałem, pewnych rzeczy nie było. Były próby interpretacji, wyjaśnienia, jak działa akupunktura. Była wiedza, że choćby w Tai Chi systemach wewnętrznych jest mowa o właśnie punktach akupunktury, o tak zwanych meridianach, ale niezrozumiały był dla mnie związek jednego z drugim, jak się tam ma jakaś tam energia, nie wiem, czy istnieje, czy nie istnieje, w jakim stopniu to działa, wykorzystywana w akupunkturze, jak to się ma do mechaniki ciała. Tutaj tego związku nie widziałem. Dopiero gdy się okazało, że właśnie te pasy, te meridiany mięśniowo-powięziowe pokrywają się z meridianami akupunktury, o, coś zaczęło się bardziej tutaj spójnie składać. Przy czym to też taka ciekawostka, ponieważ akupunktura mnie tak mocno nie interesowała, więc nie czytałem wtedy chińskich książek o akupunkturze. A to być może był błąd, bo bym o pewnych rzeczach dowiedział się znacznie wcześniej. Dlatego, że w literaturze, która była u nas, nie było o tym mowy. Natomiast w każdym chińskim podręczniku akupunktury jest mowa, oprócz tych kanałów tych typowych, o współgrających z nimi, przebiegającymi podobnie, właśnie tymi meridianami mięśniowo-powięziowymi. Więc tam to było już opisane. Gdybym to wiedział wcześniej, jakby pewne rzeczy wcześniej stałyby się dla mnie zrozumiałe.
No, słuchajcie, i to jest u nas wiedza bardzo świeża, meridiany mięśniowo-powięziowe. Ma nie więcej niż kilka lat to pojęcie, a podręczniki do akupunktury to tysiące, tak? Zobaczcie, jaka to jest przepaść. Okej, i bardzo chętnie przyszedłbym do kolejnego pojęcia, które jest nam bliskie w wewnętrznych sztukach walki, mianowicie dzień.
to jest takie hasło, które jest chyba jeszcze bardziej niezrozumiałe jak Xi i też mam gdzieś tyle znaczy.
Tak. No jest to bardzo typowe pojęcie wykorzystywane w sztukach walki w ogóle, szczególnie w wewnętrznych sztukach walki, gdzie bardzo często jest takie przeciwstawienie. Z jednej strony Li, a z drugiej strony Jin. Bo w zasadzie wymawia się to Jin w tym dialekcie mandaryńskim. Ja wymawiam zwykle Jir. Dlatego, że ja to wymawiam tak, jak się wymawia w Pekinie. Dialekt pekiński jest bardzo bliski temu językowi literackiemu, natomiast ma tutaj takie swoje właściwości, między innymi jedną, która się nazywa ryzacją i bardzo często właśnie tam się takie rrr pojawia. Więc w Pekinie mówią dzir, ale w zasadzie powinno się mówić dzin. Ten sam znak dzin z G na końcu, tylko to jest entelno-językowe wtedy, tam nie ma G. Ten sam znak może mieć takie czytanie, ale wtedy ma trochę inne znaczenie. Natomiast w tym znaczeniu, o które nam chodzi, to jest po prostu dżin, czy po pekińsku dżir. Ja nawet jeżeli będę się starał mówić dżin, to mimowolnie pewnie mi się wyrwie dżir, dlatego że właśnie no, najwięcej czasu w Chinach spędzam w Pekinie i właśnie stąd ta wymowa. Zatem, co to jest? Generalnie można powiedzieć siła. Ale co to jest siła? To siła bardziej w takim potocznym znaczeniu niż w znaczeniu czysto fizycznym. Bo tutaj przypominam sobie jakieś seminarium, które prowadziłem i właśnie mówiłem o sile, to właśnie w kontekście Yichuanu. No i ktoś właśnie nie mógł zrozumieć tego, o czym ja mówię, dlatego że nie traktował tego pojęcia dostatecznie potocznie, a zbyt mocno w takim sensie, jak używane jest w fizyce. Czyli coś, co ma kierunek i zwrot, to jest siła. To jest tak bardziej ogólne, bardziej mgliste pojęcie, więc czasem się tłumaczy siła, czasem energia, w zasadzie tak, pęd, moment pędu, bo w tradycyjnej chińskiej nauce tych pojęć nie było. To są pojęcia zachodniej nauki stosunkowo nowe.
No nie, ale jak ktoś to poczuje, to bardzo szybko się okaże, że to nie ma zachowań czysto newtonowskich.
No to za chwilę do tego wrócimy. W każdym bądź razie chciałem właśnie wyjaśnić to, że nie jest to takie pojęcie, które można dokładnie przetłumaczyć. Czy to jest siła, czy to jest energia, czy to jest pęd, czy to jest moment pędu, to wszystko może być właśnie ten dzir. W stylach tak zwanych wewnętrznych często się robi rozróżnienie. Z jednej strony li, siła, to wtedy jeżeli tak siłowo działamy, spinamy się, to będzie siła, a jeżeli tak bezwysiłkowo, bardziej efektywnie, to będzie właśnie dzir. I tutaj się mówi o neidzir, czyli siła wewnętrzna, energia wewnętrzna. To bardzo często jest tu maczone, co zresztą też powoduje nieporozumienia, bo pojęcie ci często też jest tłumaczone jako tak zwana energia wewnętrzna. Więc bardzo często ludzie czytając gdzieś w tłumaczeniu energia wewnętrzna, myślą, że chodzi o ci, podczas gdy w oryginale była mowa o neidzir, tej sile typowej dla systemów wewnętrznych. Teraz tak, czy to jest fizyka newtonowska, czy wykreślająca poza to? W dużym stopniu jest to fizyka newtonowska, ale nie do końca, ponieważ nie jest to tak ściśle określone, że chodzi o oddziaływanie czysto fizyczne. Może to dotyczyć też oddziaływania, że tak powiem, psychicznego. czyli wywarcie wrażenia poprzez psychikę, poprzez gest, które ktoś odczuwa, na które reaguje, a więc odczuwa pewne przekazanie energii. No i to wtedy też będzie określane jako pewien rodzaj właśnie dzir. Kundzir to się tłumaczy dosłownie pusta siła. Czyli jeżeli ktoś robi jakiś gest, a reaguje ktoś, kto nie został dotknięty, to się określa terminem właśnie tak zwanej pustej siły.
Rozumiem. No dobrze, a jakbyśmy przeszli już do tego dżir, tak dalej. Jakbyśmy spróbowali spojrzeć na materię tai chi jako sztuki, którą trzeba nabyć, tak? Trzeba przejść pewną drogę, aby się tego nauczyć. Jakbyśmy spróbowali poukładać umiejętności tak jedno po drugim, jak taka ścieżka przebiega. Ale tak próbując to zgeneralizować, bo zdaję sobie sprawę, że każdy z tych ma swoje pomysły, swoją kolejność. Ale twoim zdaniem te umiejętności, które też często też się określa dodatkiem.
Tak ogólnie, tutaj właśnie jeżeli się ograniczymy do tai chi chuan, to nawet niezależnie od stylu i szkoły, to będzie wyglądało bardzo podobnie. W tych innych systemach zliczanych do wewnętrznych to może wyglądać troszkę inaczej, chociaż to tam też będzie zależało od szkoły, zwłaszcza jeżeli porównamy z jednej strony tai chi chuan, z drugiej strony xin yi chuan. W tai chi chuan od skupienia i ruchu bardzo wolnego, w xin yi chuan, przynajmniej w części szkół, najpierw taki ruch bardzo dynamiczny, twardy, który bardziej się kojarzy z tak zwanymi systemami wewnętrznymi. Ale to pomijmy xin yi chuan w tym momencie, a skupmy się na tai chi chuan. Więc w pewnym uproszczeniu, i może to być przez różnych mistrzów troszkę inaczej opisywane, ale to nie znaczy, że to jest inaczej ułożone. Bardziej właśnie to jest kwestia troszkę innego opisu, a w praktyce się okazuje, że to bardzo podobnie przebiega. Czyli najczęściej najpierw to jest nauka zewnętrznej formy ruchów, żeby ten ruch wstępnie, zewnętrznie był poprawny. Stopniowo opanowaliśmy ruchy, zwracamy większą uwagę na zachowanie poszczególnych części ciała, czyli coś, co się określa szenfa, dosłownie metoda ciała, czyli to, że tam barki mają być rozluźnione, łokcie opuszczone i tak dalej. Jeżeli to jest zachowane podczas ćwiczenia, to a ćwiczenie odbywa się w skupieniu, to stopniowo coraz więcej zaczynamy czuć. I od takiego ćwiczenia zewnętrznego, gdzie staramy się po prostu wykonać poprawnie ruch, przechodzimy do etapu, gdzie najpierw skupiamy się rzeczywiście bardziej na tym zewnętrznym ruchu, ale troszkę już uwaga idzie do środka, pojawiają się pewne odczucia, czyli tak zwane odczucie ci, tak ogólnie można powiedzieć. Gdy to odczucie ci się rozwinie, to wtedy tutaj od pracy tej z zewnątrz do wewnątrz przechodzimy od ruchu od wewnątrz do zewnątrz. Czyli najpierw intencja poprowadzi ci, oczywiście z dantien, z centrum, tam jest najważniejszy punkt, tam się wszystko zaczyna i ciało za tym podąża. I w tai chi chuan dopiero na tym etapie właściwie można mówić o pracy z dżir. Bo w tak zwanych systemach nie skupiamy się na odczuciach, tylko na ruchu, właściwa koordynacja, łup, uderzamy, jest siła, pracujemy na tym, zwiększyła się, to jest większy dżir. Więc to jest takie proste, oczywiste. Tutaj jest to o wiele trudniejsze, żeby przejść do tego etapu pracy z dżir. Najpierw musimy właściwie czuć ci. Musimy pracować na tej zasadzie, że umysł prowadzi ci porusza ciało. Wtedy dżir, czyli ta siła, która gdzieś się tam przejawia na różne sposoby, którą będziemy oddziaływać na przeciwnika w różny sposób, czy to pchając, czy uderzając, i tych rodzajów sił czy energii dżir można sklasyfikować od kilku do dwudziestu kilku w takich bardziej rozbudowanych opisach, klasyfikacjach się spotyka.
Ale tak bazowo, jakbyśmy mieli to kilka bazowych wymienić z tego etapu. Najczęściej ja spotykam się z tym, że przede wszystkim, też pewnie powiem źle, sung? Zakorzenianie, tak?
To znaczy tak, no, generalnie sung to oznacza tak zwane rozluźnienie, to się tłumaczy jako rozluźnienie, relaks. No, przy czym oznacza to właśnie taki stan, gdzie nie ma zupełnego rozluźnienia, pewna siła, pewna energia, i do tego za chwilę właśnie wrócimy do tych energii, to takie rozpieranie, wypełnienie podstawowe tam musi być. Jeżeli tego nie ma, to nie jest to sum, o które...
Czyli tutaj jakby jedno determinuje drugie, tak? Tak. To tak często właśnie wymienione jest kopaza. Okej, okay. A później 8 ram. Dla owego...
Tak, no więc o Taiji Chuan mówi się, że to jest tak zwanych 13 pozycji, 13 energii, 13 form, z czego jest właśnie tych 8 energii, czy 8 ram, plus tak zwanych 5 krom. Z tych 8 najbardziej podstawowe są tak zwane 4 krawędzie, bo ponieważ jest ich 8, to możemy sobie wyobrazić kwadrat, on będzie miał cztery krawędzie i cztery rogi. Te cztery krawędzie to jest właśnie to podstawowe pęk, wypełnienie, dzi, tak zwane ściskanie, dociskanie, li, ściągnięcie, odprowadzenie do tyłu, an, naciskanie. To są cztery takie najbardziej podstawowe, gdy się zaczyna ćwiczyć z partnerem, to podstawowe układy zwykle opierają się na tych czterech rodzajach sił energii. Później mamy rozbudowanie, kolejne cztery, określone właśnie jako te cztery rogi. To będzie lie, rozdzielanie, cai, tłumaczone jako zerwanie, zhou, czyli uderzenie łokciem, napieranie łokciem, i kao, napieranie barkiem najczęściej, teraz to może być napieranie też innymi częściami ciała. Więc to jest 8 takich podstawowych metod w Tai Chi Chuan, w których użyte jest właśnie to słowo jir, siła, energia, więc mówi się o 8 rodzajach energii, o 8 rodzajach siły.
I ona jest związana właśnie z tym posiadaniem, zakorzenianiem z energią.
Tak, no, pewne właśnie to osiadanie, zakorzenianie jest tutaj podstawą. W niektórych stylach, w niektórych przekazach, u niektórych mistrzów ono jest mocniej podkreślane, gdzie indziej w mniejszym stopniu, to w dużej mierze zależy. Na przykład są style, które nazywane są stylami tak zwanych żywych kroków. Do nich należy między innymi ten styl Wu, który ja uprawiam, czy styl Sun, który się właśnie też z niego wywodzi, stworzony przez Sun Lu Tanga. Więc tam jest bardzo dużo takiego jak gdyby pływania, wręcz unoszenia się jak gdyby nad powierzchnią. W pewnych momentach jest oparcie, jest pojawiający się korzeń, który możemy wykorzystać, natomiast nie ma takiego, aż takiego dużego podkreślenia, skupienia jak w wielu innych szkołach.
Mm-hmm. Dobrze. Innym pojęciem, znaczy tym samym pojęciem, ale troszeczkę inną energią, będą ci energia Tingjin, czyli Moujin, tak? Słuchania, tak, Dongjin, tak. Rozumienia.
Tak, więc to jest tak, bardzo często to się tłumaczy jako właśnie kolejny rodzaj energii, przy czym być może nie należałoby tego w ten sposób robić, czyli nie na przykład energia słuchająca, energia rozumiejąca, a słuchanie energii, rozumienie energii. Tutaj rzecz polega na tym, że Chińczycy bardzo często różne rzeczy klasyfikują w sposób, który nie jest spójny do końca, czy klasyfikowali tradycyjnie, w sposób, który nie był do końca spójny z naszą logiką. Więc my byśmy pewne rzeczy troszkę inaczej sklasyfikowali, więc dobrze jest właśnie trochę inaczej na to spojrzeć, żeby to właściwie rozumieć. Tutaj podam taki przykład ilustrujący tą kwestię. Jest to przykład, który pamiętam z podręcznika języka chińskiego, prawdopodobnie na pierwszym roku, jakieś podstawy języka chińskiego, i w którejś z czytanek wystąpiła klasyfikacja pociągów. Trzy zostały wymienione. Osobowy, czyli taki zwykły, pośpieszny i z przesiadką. My właśnie jak klasyfikujemy, to mamy tutaj pociąg i wiemy, ten konkretny pociąg jest pociągiem zwykłym, osobowym, a ten pociąg jest pociągiem pośpiesznym. Natomiast gdy mamy na myśli przejazd z przesiadką, to mówimy o przejeździe z przesiadką, a nie, że jakiś pociąg jest z przesiadką. Natomiast w chińskich sformułowaniach, właśnie w takiej klasyfikacji, bardzo często jest to tak ujmowane. No i bardzo podobnie jest właśnie tutaj z tym dźwięk. Dlatego ja właśnie tam nie mówię o rodzaju energii, która jest energią słuchania czy energią rozumienia, tylko o słuchaniu energii, słuchaniu siły. Mhm. Bo my słuchamy tej siły. O rozumieniu, jak działa ta siła,
i
a nie energii rozumienia.
O neutralizowaniu, tak, emisji, dokładnie tak dalej. Tak. Dalej. Okej, okay, super, bardzo fajne podejście. No i trzeci, ostatni aspekt, który już bardzo ciężko jest przeczytać jakąś dobre wprowadzenie w naszym języku, oczywiście. Energii klejącej. To jest sytuacja w uszpających dłoniach, no, bardzo mam wrażenie, tak niezrozumiałe.
No to znaczy, jeżeli to właśnie przetłumaczymy jako energia czy siła, to użycie tych słów, energia lub siła, właśnie nam przeszkadza. Mhm. A jeżeli wiemy, o co chodzi, to będzie zupełnie inaczej, bo tym pojęciem określa się tą zdolność podążania za ruchem partnera, przyklejenia do jego ruchu. Jak wiemy, że chodzi o taką zdolność, taką umiejętność, a nie skupiamy się na użyciu słowa energia czy siła, to wszystko staje się znacznie jaśniejsze.
Dobra, nie będziemy z bardzo powiedzieć detalów, bo faktycznie jest dość duży gałąź wiedzy. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za ten czas, za tą dyskusję. Tak na koniec, podsumowując, jakbyś zechciał nam powiedzieć, tak z Twojego osobistego punktu widzenia, jako praktyka i jako nauczyciela, jakie są najfajniejsze benefity płynące z tai chi? Dlaczego warto się za to wziąć? To słuchajcie, dlaczego?
Znaczy, korzyści jest zapewne wiele, no i większość ludzi o tym słyszało. Najczęściej się podkreśla korzyści zdrowotne. Ćwiczcie tai chi chuan, ćwiczcie tai chi, bo to jest korzystne dla zdrowia. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś angażuje się i dłużej ćwiczy, to muszą być też inne powody. Bo jeżeli kogoś interesuje tylko zdrowie, to będzie raczej wolał łykać tabletki albo chodzić do jakiegoś naturoterapeuty na rozmaite zabiegi, niż sam się angażować w coś, co no, ma być dobre dla zdrowia, ale jeżeli kogoś to nie interesuje, nie wciąga, no to niewiele z tego wyniknie, więc bardziej trzeba zwrócić uwagę na inne elementy. No, to, co dla mnie było, jest istotne. Estetyka ruchu, na początku taka zewnętrzna, a gdy się dłużej ćwiczy, to właśnie takie wewnętrzne, specyficzne poczucie i z jednej strony właśnie tego skupienia, wyciszenia, połączenia całego ciała, które płynie w taki harmonijny, lekki sposób. Jest to bardzo fajne odczucie, więc to jest coś, co sprawia, że chętnie to ćwiczę. Mówiłem, że zaczynałem od fascynacji sztuką walki, no więc w moim przypadku właśnie ten element był istotny na początku. Później również częściowo ze względu na ten element bardziej poszedłem w kierunku Ichuanu, gdzie to jeszcze bardziej było podkreślane i tam znalazłem, tak powiem, trochę większą skuteczność. Natomiast teraz to już nie jest takie ważne, natomiast fajnie jest właśnie dla wielu ćwiczących, właśnie gdy widzę na przykład swoich uczniów czy uczennice przychodzących na zajęcia i czasem właśnie nawet nie orientujących się, że tej dzieciarnia jest sztuką walki, a później zaczynają ćwiczyć z partnerem, zaczynają ćwiczyć tutaj show. Jest to często pewne wyzwanie, ale równocześnie mają satysfakcję z tego, że robią w tym postępy. To ich wciąga, także po prostu dobrze jest spróbować. Są osoby, które po tym jakimś okresie próby zdecydują się na coś innego, a są osoby, które się tym zainteresują na pewno bardziej. Przy czym no właśnie nie należy rezygnować zbyt wcześnie, bo są osoby, które przyjdą na pierwsze zajęcia i zauważą, że opanowanie ruchów jest dla nich trudniejsze niż im się wydawało, bo myśleli, że to jest coś takie łatwego, że po prostu się zaczyna i już po prostu płyniemy, a to jednak wymaga włożenia pewnego wysiłku w opanowanie choćby podstaw. Natomiast no, te osoby, które przejdą przez ten okres wstępny, trudny, tak jak w każdej dziedzinie, gdy coś zaczynamy, to nie możemy liczyć, że wszystko od razu nam będzie wychodzić. Musimy właśnie przejść przez taki okres pokonywania trudności. To później się zaczyna odkrywać coraz więcej ciekawych rzeczy i samo ćwiczenie, i nauka kolejnych rzeczy robi się przyjemna. Coraz większą satysfakcję się z tego czerpie.
Okej. I już tak na sam koniec. A dlaczego możemy nazwać to sztuką?
Dlaczego możemy to nazwać sztuką? Przede wszystkim tak. U nas istnieje pojęcie sztuki walki. Właściwie można powiedzieć, że jest to bezpośrednie tłumaczenie chińskiego terminu wushu. Tai Chi Chuan jako sztuka walki jest jedną z odmian czegoś szerszego, co w Chinach jest nazywane wushu. I tak to jest tłumaczone, przy czym tam niekoniecznie użycie tego słowa sztuka odnosi się do takiej sztuki wysokiej, że tak powiem, a bardziej do umiejętności po prostu. Więc są to pewne umiejętności. Ale też istniały inne terminy, jak na przykład Wu-i, gdzie tam też słowo sztuka było używane, które w połączeniu z Ishu oznacza właśnie no, taką naszą sztukę, właśnie jak sztuki muzyczne, plastyczne. I na ten temat troszkę. Rzeczywiście można to nazwać sztuką, dlatego że ma to pewien aspekt estetyczny. My ten aspekt estetyczny przeżywamy. Podobnie jak w odniesieniu właśnie do...
Ale też.
Tak, ale to tak samo jak w malarstwie, w balecie, w muzyce. Warsztat jest bardzo ważny. Więc jest to podobne.
Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję za tę dyskusję, za twój czas. Moim waszym gościem był Andrzej Kaliszu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.